A tym gościem jest Włodzimierz Czarzasty z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Polska ustami szefa MSZ Grzegorza Schetyny domaga się przeprosin za skandaliczne słowa szefa FBI. Przeprosin nie ma, no i chyba słabo to wygląda.
No ale słabo dlatego, że nie ma przeprosin chyba, tak?
Ale to można było na początku wysondować sytuację i kategorycznie zażądać przeprosin, mając wiedzę, że one się pojawią. Nie uważa pan, że tak się robi w dyplomacji?
Ja myślę, że nie ma co już podbijać tej poprzeczki. Myślę, dziwię się trochę Amerykanom, bo ja bym to zrobił automatycznie. No jakby nie było to urzędnik bardzo wysokiej rangi, opowiada bzdury. Czy on to zrobił przez gafę, czy on to zrobił przez brak wykształcenia, to marnie to wyszło. Słowo przepraszam absolutnie się należy. I tyle. No nie rozwodziłbym się za bardzo nad tym.
A czy szef naszego MSZ-u nie wygląda teraz, może mało poważnie, to za dużo powiedziane, ale jeżeli kategorycznie zażądał takich przeprosin, one się nie pojawiają, to może pan, ale, kolejne słowa jeszcze mocniejsze.
Ale powiem panu szczerze, nie dlatego, że jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko dlatego raczej, że znam umiejętności pana Schetyny, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Czego pan się spodziewał? Czego pan się spodziewał po ministrze, który po prostu jego najważniejszą wypowiedzią w trakcie jego kadencji w tej chwili jest to, kto prowadził czołg wjeżdżający do obozu koncentracyjnego, tak? Czyli Ukrainiec czy Rosjanin.
Czyli najwyżej pan nie cenił umiejętności Grzegorza Schetyny, tak dyplomatycznie.
Czego pan się spodziewa po polityce zagranicznej, która przygotowuje rocznicę zakończenia II wojny światowej na Westerplatte, nie uprzedzając przedtem innych państw i za bardzo nie wiadomo, ile osób i kto w ogóle przyjedzie, tak? W związku z tym się robi absolutnie z tego wydarzenie wyborcze, prezydenckie pod pana Bronisława Komorowskiego. No, czego pan się spodziewa po ministrze spraw zagranicznych, który doprowadził razem z Platformą do tego, że Polska się nie liczy ani w Trójkącie Weimarskim, ani w Grupie Wyszehradzkiej. No bo przypomnę, że w Trójkącie Weimarskim są Niemcy, Francja i my. I Niemcy i Francja mają kontakt z Rosją, a my możemy pomarzyć po prostu. A jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, wszystkie państwa poza nami mają inne zdanie od nas. Wie pan, no to po prostu Boże nie wiedział, tak, że trzeba to sprawdzić kanałami dyplomatycznymi. Do szkoły, panie Schetyna.
Posłuchamy jutro Grzegorza Schetyny, bo pojutrze jego wystąpienie w Sejmie przedstawi swoje plany na pozostałą część kadencji.
A ja tego nie będę słuchał, bo Platforma ma to do siebie, że jak obieca, że obniży podatki, to je podwyższy. Jak obieca, że coś wybuduje w jakimś terminie, to trzeba dodać 4 lata. Po co tego słuchać, jak generalnie rzecz biorąc i tak to nie będzie realizowane.
To nie o Platformie, o SLD w takim razie porozmawiajmy. Zastanawiam się, jak tak doświadczona partia mogła zdecydować się na poparcie w wyborach prezydenckich Magdaleny Ogórek, która nie dość, że nikłym poparciem się cieszy, to jeszcze, jak mówią politycy Sojuszu przed mikrofonami, ale jeszcze chętniej mówią to poza studiami radiowymi i telewizyjnymi, że no Magdalena Ogórek działa sama sobie, tak? Korzysta z pieniędzy SLD na kampanię, ale kontroli nad tym, co ona robi, żadnej w zasadzie nie ma.
Najpierw o politykach. Czy sojuszu, czy nie sojuszu. Politycy, którzy nie mówią do mikrofonu albo nie mówią pod swoimi nazwiskami, są generalnie tchórzami. Jeżeli chodzi o panią Magdalenę Ogórek, no nie sprawdziło się to, co mówili wszyscy dziennikarze, że pani Magdalena Ogórek jest prowadzona przez pana Millera, pana Gawkowskiego czy przez pana Czarzastego. Okazało się, o czym my od początku wiedzieliśmy, że pani Magdalena Ogórek realizuje swój plan kampanii wyborczej, robi to bardzo konsekwentnie, wierzy w to, że ta kampania zakończy się sukcesem. Jak będzie, zobaczymy 10 maja.
Czyli wszystko dzieje się zgodnie z planem.
Ja jestem rozsądnym, wyważonym politykiem, który stara się mieć do tego dystans. Ocenianie kampanii w trakcie trwania kampanii należy do młodzieńców, bez względu na to, z której są partii, i ludzi niedoświadczonych. Kampanię będziemy oceniali po wyborach. W tej chwili wszystko to, co zostało ustalone, jest realizowane. I Magdalena Ogórek prowadzi aktywną kampanię, bo przyzna pan, że w tej chwili od kilku tygodni codziennie gdzieś jest.
Ale przyzna pan, że istota kampanii polega też na ocenianiu nie tak samej kampanii, jak kandydatów, którzy nam się prezentują, więc o Magdalenie Ogórek rozmawiamy, to chyba na tym kampania też polega.
Ja uważam, że to jest jedyna kandydatka w tej chwili wśród wszystkich osób kandydujących lewicy, która poruszyła, proszę na to spokojnie popatrzeć, ona poruszyła kilka takich problemów, które w tej chwili okazały się podstawowymi problemami polskimi, bo w pierwszym swoim przemówieniu wskazała na problemy młodego pokolenia. Pan Komorowski wskazał na te problemy tydzień temu i media uznały coś niesłychanego. No uprzejmie, że jest to coś niesłychanego. Uprzejmie państwa informuję, że pani Magda Ogórek mówiła o tym wcześniej. Poruszyła sprawę polityki zagranicznej i obronności. Niech pan zobaczy, jak potem wszyscy inni kandydaci do tego się odnosili. W związku z tym
no, ale to spoko, i przed nią też te sprawy poruszano. To nie jest tak, że Magdalena Ogórek poruszyła sprawy polityki zagranicznej i obronności.
Ale
no,
przyzna pan, że...
przesadza teraz chyba.
No chyba nie, dlatego że rozmawiamy o kampanii wyborczej. To tak, że tak powiem, kompetentnego przemówienia, które miała na konwencji wyborczej pani Magdalena Ogórek, wśród kandydatów to było pierwsze przemówienie. Potem dopiero następni zaczynali swoje kampanie, więc mogę powiedzieć, że pod względem programowym kampanie kilku kandydatów są wtórne w stosunku do tego, co pani Magdalena Ogórek powiedziała. Będę jej bronił, bo...
I wierzy pan w sukces tego projektu, tak? Magdalena Ogórek na prezydenta.
Wie pan, koń jaki jest, każdy widzi. Natomiast ja, jako członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, po pierwsze będę na nią głosował, po drugie będę jej pomagał, dlatego między innymi Sojusz Lewicy Demokratycznej na Mazowszu zebrał 70 tysięcy podpisów. To jest tyle podpisów, o czym wielu kandydatów innych, którzy mówili, że są z lewicy, mogą marzyć po prostu. Marzyć.
Faktycznie jak na jedno województwo to bardzo dobry wynik.
No dobra organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Mazowszu. 42 powiaty dobrze zorganizowane.
Mówi szef tychże struktur na Mazowszu.
Oczywiście, a dlaczego? Nie chwali mnie pan. Każda sroczka swój ogonek chwali.
Biegnijmy trochę dalej w przyszłość. Wiele wskazuje na to, że w kolejnej kadencji Sejmu nie będzie ani jednego posła lewicy. Myśli pan, że taki scenariusz jest prawdopodobny? Dopuszcza pan taką myśl do siebie?
Dobrze, to znaczy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie jest lewicową partią?
Nie, to znaczy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej może nie znaleźć się w przyszłym Sejmie.
Nie przewiduję takiego wariantu. Absolutnie nie przewiduję takiego wariantu, bo uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej właśnie będzie tą partią, która wprowadzi posłów i moim zdaniem, jeżeli będzie prowadził rozsądną politykę, a decyzję będziemy w tej sprawie podejmowali co do kształtu list po zakończeniu kampanii prezydenckiej, to ja liczę na 60 mandatów przynajmniej.
Nawet, czyli 60 mandatów, to powiedzmy, no to już powyżej 10% musiało być zdecydowanie.
No tak będzie.
To jeszcze Janusz Paliko.
Chyba nie wyjeżdżałbym na Mazowsze 360 razy, nie spotykałbym się we wszystkich powiatach, gdybym nie wierzył w ten projekt.
Tak? Człowiekiem dużej wiary pan jest. Zdecydowanie.
Dużej
wiary.
Jeszcze
Janusza Palikota chciałem zapytać, no bo inny lewicowy polityk, no... próbuje w tej kampanii wyborczej zaistnieć z efektem chyba na razie mizernym. Dzisiaj konferencja prasowa Palikota przed siedzibą PiSu jest planowana. No, pana zdaniem...
Wie pan, ale...
te 3 tygodnie jeszcze wystarczą, żeby jakoś zaistniał, żeby jakiś pomysł na siebie przedstawił.
Zwykle każdy dziennikarz chce mieć jakąś fajną setkę w swojej audycji, więc ja panu powiem coś na temat Palikota. No, pan Janusz Palikot 2 tygodnie temu powiedział, że już nic nie ma wspólnego z lewicą, w związku z tym o człowieku, który zmienia co 2 tygodnie poglądy, to można powiedzieć coś takiego. Wie pan, nie będę komentował działań błazna.
Aż tak ostro, tak?
To... Nie zawsze tak mówiłem i dlatego nigdy poważnie tej partii nie traktowałem. Wie pan, partia, która startuje z 50 posłami i kończy na 7, partia, która zmienia zdanie we wszystkich najważniejszych sprawach co 2 tygodnie. Janusz Palikot, który raz jest ortodoksyjnym katolikiem, raz jest ortodoksyjnym gościem, który zwalcza wszystkich księży, wiarę i wszystko po kolei, potem się wypiera tego, co mówi. No to jak ja mam go? Ja go nawet słowami nie potrafię określić. W związku z tym myślę, że błazenada jest właściwym określeniem.
Włodzimierz Czarzasty, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Nasza rozmowa także na stronie Radio Plus.pl. Jacek Brusinowski. Do usłyszenia jutro.